Раппорт з Києва.
Шестдесяти пятый день rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przeddzień rocznicy tego haniebnego czynu. Z Warszawy wita się Paweł Bobołowicz, audycję realizuje Asia Reiner. 9 państw wschodniej flanki NATO, bukaresztańska dziewiątka. W czasie spotkania w Warszawie w obecności prezydenta Joe Bidena i sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga potępiło jednomyślnie wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i zapowiedziało kontynuację polityki odstraszania. Wspólne oświadczenie podpisały także Węgry. Londyn zapowiedział możliwość dostarczenia Ukrainie dodatkowych czołgów Challenger 2, ale wszystko będzie zależało od potrzeb obronnych kraju, powiedział brytyjski minister obrony Ben Wallace. Według niego pierwsze czołgi Challenger 2 mogą dotrzeć na Ukrainę wiosną tego roku. Szef ukraińskiego wywiadu Kryło Budanow przewiduje, że decydujące walki rozegrają się od połowy do końca wiosny, a zapasy pocisków artyleryjskich Rosji spadły do 30%. Prezydent Rosji Władimir Putin gratulując Rosjanom Dnia Obrońcy Ojczyzny mówił o wzmocnieniu rosyjskiej triady nuklearnej i rozpoczęciu masowych dostaw dla wojska morskich pocisków Zircon, a także wprowadzeniu systemu rakietowego Sarmat do służby bojowej. Według CNN test pocisku Sarmat w dniu przybycia Joe Bidena do Kijowa zakończył się niepowodzeniem. Prezydent Wołodymyr Zełenski przyznał pośmiertnie order za odwagę trzeciego stopnia dwóm obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy walczyli w szeregach ukraińskiego wojska przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Odznaczeni zostali Janusz Szeremet i Krzysztof Tyfel. Fakt śmierci żołnierzy został upubliczniony w grudniu ubiegłego roku. Wiadomości wybrała Daria Hordyjko, a my od razu przenosimy się na wschód Ukrainy, gdzie jest Kuba Stasiak. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu.
Chociaż po tej informacji, którą od Ciebie dostałem, za każdym razem mam taki problem, czy w ogóle mogę powiedzieć dzień dobry, gdy pytałem się od czego rozpoczniemy naszą rozmowę, napisałeś, że od tego, że po spokojnym poranku zaczął się ostrzał i w drodze na ewakuację spadły pociski tam właśnie, dokąd zmierzaliście. Opisz sytuację, co się dzieje, co się wydarzyło.
Tak, zgadza się. Więc generalnie sytuacja w Bachmucie wygląda w ten sposób, że parę godzin spokojnych jest w stanie właśnie trochę mam wrażenie wybić z rytmu, jako że poczucie ciągłego zagrożenia to jest to, z czym żyją wszyscy i wojskowi i cywilni wewnątrz miasta. Właśnie zmierzając na jedną z ewakuacji po paru spokojnych godzinach tuż przed nami około 100, może 150 metrów uderzyła bomba właśnie pod ten adres, gdzie zmierzaliśmy. Wyjeżdżając z kolei z miasta już zewakuowane, mimo że 20-30 minut później obserwowaliśmy miasto spowite w dymie. W różnych punktach właśnie z perspektywy wzgórza widać po prostu, jak każdego dnia Bachmut jest wykrwawiany. Dzień wcześniej z kolei obserwowaliśmy, jak samolot też z dalekiego dystansu zrzucił 6 bomb na Bachmut. Spodziewamy się, że w najbliższych dniach to będzie po prostu po raz kolejny walka na wyniszczenie. Jest to o tyle istotne, że bywają momenty, bywają dni, kiedy po prostu jest nieco spokojniej. Wtedy przychodzi właśnie taki moment rozprężenia, kiedy wszyscy zastanawiają się, czy Rosjanie, mówiąc kolokwialnie, wystrzelali się już do cna. A później przychodzi fala ostrzałów, która wybija nas z tej naiwności.
Jutro rocznica rosyjskiej inwazji. Czy ten fakt, są komentarze, rozmawiacie między sobą, mówią coś na ten temat ukraińscy żołnierze, czy może być wykorzystany przez Rosjan do tego, by dokonać uderzenia na Bachmut? Wcześniej mówiliśmy o tym, że nie mają Rosjanie już szans zdobycia Bachmutu przed tą rocznicą. Być może nawet taki scenariusz zakładali, ale czy jutro można czegoś się spodziewać jeszcze gorszego? Jak to oceniasz?
To, o czym wspomnieliśmy, to jest, te ostrzały na pewno będą mocniejsze. Nie istnieje w tym momencie zagrożenie przejęcia miasta. Jest to po prostu fizycznie, logistycznie niemożliwe. Natomiast z rozmów z ukraińskimi żołnierzami wynika, że oni z kolei mają jeszcze możliwości kontrataku, co sprawia, że po prostu są w stanie na paru odcinkach tych Rosjan odrzucić na choćby paręset metrów, co z kolei sprawia, że ta intensywność ostrzałów może właśnie w tych poszczególnych dniach spadać. Czym się martwię, to na przykład wieś Jagodne na północnym zachodzie, patrząc od strony Bachmutu, która właśnie wychodzi tuż na tę trasę, jedyną formalną trasę, która obecnie biegnie do Bachmutu przez wieś Chromowa. W tym momencie tak naprawdę na parę kilometrów Rosjanie mają wystawioną tę trasę jak na tacy. Nazywamy ją strzelnicą w tym momencie. Po prostu każdy jeden przejazd jest obarczony tym ryzykiem. Więc to są tego rodzaju właśnie schematy, które siedzą nam w głowach. Jeżeli chodzi o samo miasto, tak jak mówię, spodziewamy się jakiejś intensyfikacji ostrzałów, ale też nie tego, żeby Rosjanie za wszelką cenę parli do jego zdobycia, bo tego nie da się zrobić po prostu w ciągu paru dziesięciu godzin.
Kubo, czy echa wizyty Joe Bidena w Polsce, na Ukrainie, deklaracje o przekazaniu broni, o tym wsparciu jednoznacznym, docierają do takich miejsc? Czy ludzie, z którymi rozmawiasz, cywile, w ogóle zwracają uwagę na tego typu gesty, tego typu wydarzenia? Czy jest czas nad tym się zastanawiać? A jeżeli tak, to jakie to są oceny?
Ci ludzie, z którymi się spotykam, mają te informacje. W każdym z punktów stabilizacyjnych w Bachmucie, które obecnie są trzy, są telebimy, są takie małe telebimy, na których wyświetlane są newsy z kraju. Więc mieszkańcy Bachmutu są w stanie na przykład dowiedzieć się, że doszło do ostrzału Charkowa tego dnia, czy właśnie do wizyty prezydenta Bidena. Natomiast nie, komentarzy szczególnych nie ma. Pokuszę się o stwierdzenie, że ma to dla nich po prostu drugo lub trzeciorzędne znaczenie na tym etapie. To, co istotne, to przeżycie każdego kolejnego dnia pod ostrzałem, w stresie. Też właśnie z otwartym pytaniem w głowie, czyje to miasto w końcu będzie. Jako że ta tożsamość jest też w większości przypadków rozbita, ci ludzie są po prostu pomiędzy Rosją i Ukrainą w wielu przypadkach, więc powiedzmy sobie tak trochę poetycko, że toczy się w tym momencie ale też walka o ich duszę. Ci, którzy zdecydują się wyjechać na zachód, jest szansa, że poznają nową perspektywę i z tej indoktrynacji po trosze będą się zwyczajnie wybijać. Natomiast sprawy globalne, sprawy wizyty głów państw czy wsparcia międzynarodowego tak naprawdę nie odbijają się jakimś szerokim echem w tym miejscu.
Możesz zdradzić, ja wiem, gdzie będziesz w najbliższym czasie, czy możesz powiedzieć, gdzie spędzisz te najbliższe dni, gdzie będziesz w dniu też rocznicy rosyjskiej inwazji?
Tak, będziemy w Bachmucie, mamy ze sobą paru paramedyków, którzy właśnie oprócz ewakuacji też staramy się pomagać z jakimiś dolegliwościami mniej lub bardziej skomplikowanymi. Oczywistym jest, że każdego dnia dużo wojskowych, dużo cywilnych trafia pod bardziej lub mniej przypadkowy ostrzał. Więc w tym momencie obecność lekarzy, paramedyków jest po prostu na wagę złota. Więc właśnie staramy się łączyć jedno z drugim, to jest pomoc medyczną i te ewakuacje. Spędzimy ten czas w Bachmucie, licząc na to, że po prostu te dni jakoś uda nam się bezpiecznie w miarę spędzić. Staram się to relatywizować, oczywiście to jest duże miasto, wszystkie te ostrzały nie są w stanie, mówiąc najdobitniej, zabić nas wszystkich, więc w tym momencie relatywizacja do mnie dochodzi. Więc tak, spędzimy ten czas w Bachmucie z cywilami, ale też jeżeli będą oczywiście ranni wojskowi, to po to tam jesteśmy, żeby móc też tej materii pomóc.
Przerażająco brzmią te słowa i przerażający obraz tego, co się dzieje, tworzy się na pewno w naszych głowach, ale też w kwestii myślenia o twoim bezpieczeństwie, osób, które z tobą przebywają. Oczywiście tradycyjnie życzę ci wszystkiego najlepszego i spokojnych tych dni. Jutro specjalne wydanie i poranka, i później kolejnych audycji Radia Wnet poświęconych rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mamy nadzieję, Kubo, że uda nam się połączyć i będziesz opowiadać też nam o tym, jak ten dzień wygląda na wschodzie, ale też, że podzielisz się swoimi przeżyciami z tego czasu, bo przecież spędzasz na Ukrainie już tyle czasu w czasie tej inwazji i twoje refleksje są dla nas bardzo ważne. A dzisiaj, no cóż, bezpiecznego nieba, bezpiecznego dnia.
Dziękuję pięknie i do usłyszenia.
I z nami oczywiście tradycyjnie w raporcie z Kijowa są i Artur Żak w Lwowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, Pawle, kłaniam się nisko.
I Dmytro Antoniuk w drodze do Kijowa.
Dzień dobry, Pawle. Tak, jestem w drodze do domu.
Za chwilę na pewno będziesz też opowiadał o tym ostatnim etapie spokojnej drogi i o tym, co będzie się działo dalej, ale zacznijmy od tej informacji, która do nas dotarła. Do Polski wróciło 98 saperów polskiej policji, którzy przebywali na Ukrainie, brali udział w procesie rozminowywania terytorium ukraińskiego. Arturze, co wiemy na ten temat, to duża liczba polskich funkcjonariuszy, funkcjonariuszy, którzy byli w czasie tej inwazji, brali udział w części wydarzeń, no, które są bezpośrednio związane z wojną.
Byli, przebywali dokładnie 5 miesięcy, przynajmniej taką informację podał Jacek Siwiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wczoraj opublikował on tweet, w którym poinformował, że właśnie po 5 miesiącach pełnienia służby rozminowywaniu terenów Ukrainy z tego, co zostawiła armia rosyjska, 98-osobowy kontyngent wrócił do Polski. Jak zaznaczył też Jacek Siwiera, dzięki temu uratowali setki żyć. Wszyscy dobrze wiemy, że każdy, na to wskazuje praktyka dotychczasowych konfliktów, że jeden rok prowadzenia działań wojennych to jest od 2 do 5 lat rozminowywania. A wiemy, jak bardzo zacięte walki były prowadzone na wielu terenach Ukrainy, więc ta pomoc polskiego kontyngentu, polskich specjalistów, saperów z oddziałów specjalnych Policji Państwowej, Policji Polskiej jest niewątpliwie bardzo dużym wkładem w bezpieczeństwo ukraińskie. Niestety, jeżeli chodzi o armię ukraińską i inne struktury siłowe ukraińskie, saperów czy też inżynierów, ukraiński nie są wystarczające, więc każda pomoc jest bardzo ważna. Niektórzy specjaliści mówią o tym, że Polacy to są jedni z nielicznych albo wyjątkowo tylko Polacy przez ten okres ostatnich kilku miesięcy pracowali w ten sposób na terenie Ukrainy. Od razu tutaj zaznaczę, że propaganda rosyjska ma też używanie na temat tego, używa sobie na temat tego doniesienia, piszą o tym, że polscy policjanci z oddziałów specjalnych byli zaangażowani w tajnej misji na terenie Ukrainy. No, tutaj mogę stwierdzić, że taka pomoc jest pomocą niewątpliwie bardzo korzystną i nie można w żaden sposób tego odnieść do tego, że polscy funkcjonariusze brali udział w działaniach wojennych, bo co innego jest rozminowywanie terenów, które są już zwolnione przez armię ukraińską, i praca właśnie przy rozminowywaniu, co innego jest bezpośredni udział w działaniach wojennych.
Sprawę komentuje też na Twitterze dr Michał Marek, który specjalizuje się w rosyjskiej propagandzie, pisze o tym, że Rosjanie, budując przekaz o tajnej operacji polskiej policji na Ukrainie, formując nagłówki w taki sposób, generują po prostu pole do teorii spiskowych. Ale z drugiej strony tak się zastanawiam nad tym, czy rzeczywiście coś takiego jak udział polskiej policji w tak ważnej przecież sprawie i istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa osób cywilnych rzeczywiście musiał być ukrywany. Czy nie można tego mówić po prostu w sposób oficjalny od samego początku? I tak wiadomo, że Rosja będzie nas oskarżać o udział w tej wojnie po stronie Ukrainy, w Dmytro Antoniuk.
Jak najbardziej, bo jak najbardziej Rosja będzie oskarżała Polskę o udział w tej wojnie, ale no, ja myślę, że ta dyskrecja tej misji saperów, polskich policjantów, saperów, no na pewno miała sens, żeby nie mówić o tym tak otwarcie. Też tylko przypominę, że ta misja była głównie w obwodzie kijowskim, tam bliżej do Kijowa, tak, gdzie byli Rosjanie ponad miesiąc i dużo, dużo zostało tam terenów zabrudnionych, tak powiem, tymi minami i pociskami i tak dalej, bo sam to widziałem i spotykałem się z ludźmi na przykład w wsi Kuchari, gdzie dwóch chłopaków wjechało na rolę na swoim traktorze i niestety straciło życie. A taka pomoc po prostu jest, no, super potrzebne, bo nasi saperzy są oczywiście, ich po prostu nie jest wystarczająco teraz w tej chwili, bo front rozciągnięty jest na ponad tysiąc kilometrów i oni są na froncie, a tutaj w tych częściach Ukrainy, gdzie już jest bardziej spokojno, ale gdzie była wojna, to tam akurat tacy ludzie jak polscy policjanci, sapery są bardzo, bardzo potrzebni i za to też należy bardzo im podziękować i całe polskie oczywiście.
No ale w Polsce pojawiały się głosy, które wpisują się dokładnie w ten schemat, o którym pisze dr Michał Marek, czyli rosyjskiej propagandy i rozpowszechniają teorie, które mają służyć i podbudowywać też rosyjską propagandę. Redaktor, właściwie jeszcze nie wiem, czy redaktor, Łukasz Warzecha pisze na Twitterze tak, tajna operacja policji na Ukrainie prowadzona przez długie miesiące potwierdza, że władza podejmuje zbędne ryzyko i w dodatku robi to w tajemnicy przed obywatelami. Można zadać pytanie, o czym jeszcze nie wiemy. A gdyby któryś z policjantów zginął tam od rosyjskich pocisków? Zadaje takie pytanie Warzecha i to dokładnie wpisuje się w tę rosyjską narrację, bo my wiemy, co robili tam policjanci i wiemy, że ich udział był ważny i wiemy i mamy świadomość, że nie uczestniczyli w działaniach bojowych, tylko po prostu w działaniach, które chronią cywilów. O tych faktach, o których Dmytrze przed chwilą powiedziałeś, wiemy, ile osób jest narażonych na funkcjonowanie w pobliżu rosyjskich min. Wiemy, jak to wygląda. Wiemy, jak dzieci, które idą do szkoły w każdej chwili mogą trafić na rosyjskie pułapki, te, które właśnie mogli neutralizować polscy policjanci. Zamiast być dumnym z tego, że bierzemy udział w takich wydarzeniach, że polscy policjanci przecież nie tylko zresztą w takich miejscach jak Ukraina, ale braliśmy udział też na Bliskim Wschodzie w takich misjach, biorą udział w procesie rozminowania tych terenów, no to znajdują się też w polskiej przestrzeni osoby, które od razu upowszechniają rosyjską propagandę. Można tylko pogratulować. Mamy świadomość i wiemy, i państwo polskie generalnie mówi o tym udziale polskim też w bezpośrednim wsparciu militarnym. Przekazujemy na Ukrainę broń, ale polscy obywatele bardzo często podejmują też świadomą decyzję i wstępują do ukraińskiego wojska. Nie jest to działanie państwa polskiego. W rosyjskiej opinii na pewno będzie to działanie państwa polskiego. Dzisiaj mamy, mówiliśmy wcześniej o śmierci, o fakcie śmierci tych osób, które walczyły w ukraińskim wojsku, mając polskie obywatelstwo. Dzisiaj prezydent Ukrainy tych obywateli polskich nagrodził orderem za odwagę, Arturze.
Nagrodził Tyfela, Krzysztofa, Łukasza i Janusza Szeremety, pseudonim Kozak. Te dwie osoby my dobrze znamy z internetu, a to dlatego, że Janusz Szeremeta, tak jak powiedziałem, pseudonim Kozak, młodszy sierżant armii ukraińskiej, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, prowadził liczne blogi internetowe, nagrywał filmiki z pola walki i niestety pod Bachmutem tych dwóch obywateli Wojska Polskiego, zaznaczę, żołnierzy, legalnych żołnierzy armii ukraińskiej, którzy, bo często padają słowa najemnicy, to nie są najemnicy, to są żołnierze Międzynarodowego Legionu, którzy są zarejestrowani w wojsku ukraińskim, dostają ukraiński żołd. I jeżeli państwo polskie dało im pozwolenie w przypadku cywilów, to jest pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jeżeli chodzi o byłych wojskowych armii polskiej, to jest Ministerstwo Obrony, to nie można ich nazywać w żaden sposób najemnikami. Zginęli bohatersko pod Bachmutem, teraz otrzymali zasłużoną odznakę, zasłużony medal od prezydenta Ukrainy za odwagę. Tutaj, jak przed audycją czytaliśmy między innymi ten dekret prezydenta o przyznaniu tego odznaczenia, w oczy nam się rzuciło też nazwisko Robert Stanisław Gnieździeński. To jest, nigdzie nie ma informacji, że to jest obywatel Polski, niemniej jednak nazwisko i to, że są dwa imiona, może wskazywać też na to, że trzeci też obywatel Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał to wysokie odznaczenie. To dlatego, że w ukraińskich dokumentach nie figurują dwa imiona. Jest zawsze jedno imię. Nawet jeżeli ktoś przez tradycję rzymskokatolicką na chrzcie dostał dwa imiona, to tak czy siak w dokumentach państwowych będzie miał tylko jedno imię. I to by mogło wskazywać, no tutaj podejrzewam, że ta osoba po prostu, albo rodzina postanowiła, że ta osoba powinna pozostać anonimową. Niemniej jednak w tym dekrecie taka osoba figuruje i warto to zaznaczyć.
Dzisiaj panowie i szanowni państwo, przechodząc ulicami Warszawy do redakcji, zobaczyłem taki potężny plakat, na którym jest ukraiński żołnierz, podpis Anton, 39 lat, jest ukraińska i polska flaga i napis Polacy i Polki. Dziękuję wam za to, że moi bliscy są bezpieczni. Tak, Ukraińcy dziękują za udział Polski, za udział polskich obywateli, którzy też w tym konflikcie biorą udział przez to, że przyjęliśmy tutaj potężną liczbę tych, którzy przed wojną z Ukrainy uciekali i dzięki temu ukraińscy żołnierze bardzo często po prostu mogą, no to nie jest może odpowiednie słowo, ale w pewnym spokoju, w spokoju o los swoich rodzin prowadzić walkę przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Jutro oczywiście i Dmytro, i Artur będą brali udział w naszej audycji, która będzie opowiadać o roku tej rosyjskiej inwazji. Będziemy powracali wspomnieniami do tych wydarzeń, ale wśród tych wydarzeń ważną przecież i wszyscy znamy to miasto, symbol Mariupol i obrona Mariupola. Arturze, smutne informacje do nas dotarły w sprawie właśnie obrońców, jednego z obrońców Mariupola.
Dokładnie tak. Otrzymaliśmy informację, że zmarł dowódca 1. Batalionu Pułku Azow, właśnie obrońca Mariupola, bohater Azow Stali, Oleg Mudrak, pseudonim Suchar. On ponad 100 dni spędził w rosyjskiej niewoli, przeżył ten zamach w Oleniwce, w tej kolonii karnej w Oleniwce, gdzie byli i są przetrzymywani ukraińscy jeńcy. Dobrze pamiętamy jego zdjęcia, to przed niewolą był wielki wojownik takiego typu nordyckiego, żebym tak powiedział, taki prawdziwy wiking, dobrze zbudowany. Po tych 100 dniach to był cień człowieka. Ja miałem wrażenie, że on się zmniejszył co najmniej o połowę. Teraz media i bliscy donoszą o tym, że on zmarł. Na razie nie ma dokładnego potwierdzenia, z jakiego powodu. Powiadamiają tylko i wyłącznie o tym, że stanęło mu serce. Więc ten pobyt w tej niewoli prawdopodobnie wywarł nieodwracalne skutki na zdrowiu Danyla.
Smutna, bardzo tragiczna historia już po właściwie tych faktach związanych z obroną Mariupola, o których też jutro będziemy opowiadać i przypominać. Dmytro Antoniuk w drodze na Ukrainę, powrót do domu. Dmytrze, tym razem wyjechałeś na długo z Ukrainy. Jakie myśli towarzyszą ci przy powrocie?
Że ja jak najszybciej muszę wracać, bo nie czuję się dobrze, kiedy skoro wiem, że moi rodacy są tam pod bombami. No ja, moje miejsce jest w Kijowie oczywiście i wyjechałem tak na długo tylko dlatego, żeby znów zebrać środki na pomoc i wojsku i wolontariuszom i ludziom, którzy potrzebują takiej pomocy w Ukrainie. Udało się i wczoraj było też udane spotkanie w Rzeszowie, za co bardzo dziękuję. Także jadę, już kupiłem to, co warto było kupić i jak przekroczę granicę, to opowiem chyba jutro już w naszych tych wspólnych relacjach już z Kijowa.
Czekamy na twoje relacje już z Kijowa. Jutro wspominaliśmy o tym, że Ukraińcy dziękują Polakom za pomoc. Można mieć w głowie też pomoc polskich saperów, odkąd się o niej dowiedzieliśmy. Arturze, dzisiaj na antenie już prezentowaliśmy piosenkę, która takim podziękowaniem jest.
Tak, to jest polsko-ukraińska piosenka Karyny i Kuby. No i piosenka o wymownym tytule. Dziękuję ci, Polsko.
A teraz pożegnamy się piosenką, ale ja państwa serdecznie zapraszam jutro na audycję i Poranek, i Raport z Kijowa, i Kurier w Południe. Wszystkie te elementy będą poświęcone rocznicy rosyjskiej inwazji. Do usłyszenia, Paweł Bobołowicz.